To mówi Paryż RFI, środa, 29 kwietnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką magazynu europejskiego Euronet, w którym dzisiaj mowa jest o podsumowaniu 5 lat, jakie minęły od czasu przejęcia 10 nowych członków do Unii Europejskiej. Gazety przejrzeli Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz. Następnie o rozpoczynających się targach paryskich opowie Katarzyna Zawicka, autorka Rogatek paryskich. Chińczyk w Paryżu to temat magazynu literackiego Sylwii Gibbs, a transkrypcja jako wtajemniczenie sztuki i miłości, czy o handlu czterołapką, mówi Stefan Rigen w magazynie Muzyki Poważnej. Zajrzyjmy także do archiwum RFI. Przypomnimy sprawę bojkotu aktorów, a na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Julien Jaffré. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Pierwsza ofiara śmiertelna świńskiej grypy poza granicami Meksyku. W Teksasie zmarło 2-letnie dziecko. Francja domaga się akcji o zasięgu europejskim. U 2 osób we Francji stwierdzono prawdopodobne zachorowanie na świńską grypę. W Warszawie rozpoczyna się Europejski Kongres Partii Ludowych. W Paryżu przedstawiony plan urbanistycznej modernizacji stolicy. Wielki Paryż. Premier Fillon przybywa do Warszawy. Minister Spraw Zagranicznych Polski wybiera się do Moskwy. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Z Teksasu napłynęła wiadomość o pierwszej poza Meksykiem ofierze śmiertelnej świńskiej grypy. 2-letnie dziecko, które zmarło w Teksasie, pochodziło z Meksyku, skąd przywieźli je rodzice na leczenie w amerykańskim szpitalu. Prezydent Barack Obama stwierdził, że epidemia świńskiej grypy to poważna sprawa, która wymaga daleko idącej ostrożności. Z całego świata, od Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki po Szwajcarię, napływają informacje o nowych przypadkach zachorowań wśród osób, które przybyły do swojego kraju z Meksyku, gdzie co najmniej 150 osób zmarło w wyniku tej choroby. Niemcy, Austria i Kostaryka to najnowsze kraje na liście państw, w których wystąpiły przypadki zachorowań na świńską grypę. W Paryżu poinformowano, że 2 osoby umieszczono w szpitalach w stolicy. Najprawdopodobniej zachorowały one na świńską grypę. Obydwoje, kobieta i mężczyzna, przez jakiś czas przebywali w Meksyku. Około 30 innych osób przebywa we francuskich szpitalach na obserwacji. Sprawa epidemii świńskiej grypy była jednym z najważniejszych tematów poruszanych na Środowej Radzie Ministrów Pałacu Elizejskim. Prezydent Nicolas Sarkozy zażąda od Brukseli zdecydowanych kroków i skoordynowanego działania w skali Unii w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się świńskiej grypy. Francja apeluje o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia ministrów transportu i zdrowia 27 państw europejskich i zamierza nakłonić swoich partnerów do wstrzymania lotów do Meksyku. Z kolei Paryż nie zamierza wstrzymywać lotów z Meksyku, gdyż wtedy pasażerowie stamtąd lecący szukaliby alternatywnych połączeń i w ten sposób kontrole na lotniskach byłyby znacznie mniej skuteczne. W Genewie Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO stwierdziła, że nie ma potrzeby zalecać ograniczeń podróży. KLM Air France utrzymuje połączenia z Meksykiem. W Egipcie tamtejsze władze postanowiły w radykalny sposób rozprawić się z zagrożeniem i nakazały wybicie wszystkich świń w całym kraju. Mowa jest o około 250 tysiącach sztuk tych zwierząt. Słucham Państwa Paryża RFI. Najbliższe dni, 2 dni, zapisują się w historii Europy jako Dni Warszawy. W stolicy, w Pałacu Kultury i Nauki, odbywa się Kongres Europejskiej Partii Ludowej, największej partii chrześcijańsko-demokratycznej na kontynencie. Oprócz polityków z całej Europy do Warszawy przyjadą też związkowcy, by uzyskać przed kamerami telewizyjnymi ten moment i zamanifestować swoje żądania. Premier Donald Tusk od rana rozmawia z przywódcami europejskimi jeszcze przed właściwym kongresem EPL. Donald Tusk spotkał się w pierwszej kolejności z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Hansem Gertem Pöteringiem. Obaj politycy zjedli śniadanie w łazienkach królewskich. Europejscy przywódcy przyjeżdżają do Warszawy od wtorku. Z Donaldem Tuskiem spotkał się już m.in. premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oraz premier Włoch Silvio Berlusconi. Właściwy Kongres Europejskiej Partii Ludowej rozpoczyna się jednak we środę i stolica przeżyje prawdziwy najazd europejskich przywódców i działaczy politycznych. Kongres, który w Polsce odbywa się z inicjatywy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, został zorganizowany przez te dwie partie, które są członkami EPL w Parlamencie Europejskim. W związku z kongresem do Warszawy przybył także premier Francji François Fillon, któremu towarzyszą znajdujący się na czele listy kandydatów do wyborów europejskich większościowej partii UMP w stołecznym regionie Île-de-France, francuska minister sprawiedliwości Rachida Dati i minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier. W programie wizyty przewidziane są spotkania premiera Fillona z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którego eurosceptycyzm przypomina AFP w korespondencji z Warszawy, i z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. We czwartek premier Fillon udekoruje orderem Legii Honorowej Władysława Bartoszewskiego. A zatem Warszawa jest w tej chwili centrum Europy, a jaki będzie Paryż? Tego nikt nie wie. Zobaczymy. No w każdym razie plany są ogromne. Posłuchajmy, dzisiaj właśnie w Paryżu ujawniono, jak ma wyglądać Grand Paris.
Nicolas Sarkozy, który chce uczynić z Paryża imponującą metropolię zdolną rywalizować z największymi miastami świata, inauguruje w środę 29 kwietnia wystawę projektu Wielkiego Paryża, opracowanego przez 10 międzynarodowych ekip architektonicznych. Projekt ten, jak czytamy w depeszy AFP, ma na celu poddać francuską stolicę i otaczający ją region transformacjom, jakich nie zaznały one od czasu ambitnych reform dokonanych w połowie XIX wieku przez barona Osmana, który wytyczył w Paryżu wielkie bulwary i słynne pola elizejskie. Pierwsza zapowiedź nowych zmian przedstawiona przez francuskiego prezydenta dotyczy komunikacji miejskiej i podmiejskiej, na którą w ciągu 12 najbliższych lat przeznaczonych ma zostać 35 miliardów euro. Ułatwić ma to życie codzienne 10 milionom mieszkańców Paryża i jego przedmieść. W zamyśle Christiana Blon, nowego sekretarza stanu odpowiedzialnego za projekt, 130 kilometrów metra otaczać będzie Paryż, łącząc jego ekonomiczne bieguny i skracając do 30 minut drogę z jednego krańca miasta na drugi. Projekt Wielkiego Paryża przewiduje też budowę w ciągu najbliższych 20 lat 70 tysięcy dodatkowych mieszkań oraz stworzenie miliona dodatkowych miejsc pracy. Wśród architektów, do których Nicolas Sarkozy zwrócił się rok temu z prośbą o opracowanie planów dla Wielkiego Paryża, znaleźli się najwybitniejsi specjaliści europejscy. Francuzi Jean Nouvel i Christian de Portzamparc, Brytyjczyk Richard Rogers i Holender Winnie Maas.
A więc zanosi się na kolejną wielką rewolucję w Paryżu, w urbanistyce stolicy miasta światła i miłości. A w Moskwie poinformowano, że w dniach 5-6 maja do Rosji przybędzie minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Informację przekazał rzecznik rosyjskiego MSZ-u. W programie wizyty znalazły się takie tematy jak kwestia stabilności sytuacji w Europie, współpraca międzynarodowa w dobie kryzysu gospodarczego oraz problem bezpieczeństwa energetycznego. Temat bardzo delikatny i śliski. Szefowie dyplomacji Polski i Rosji mają także poruszyć kwestię dostaw i przepływu towarów do obwodu kaliningradzkiego, rosyjskiej enklawy wciśniętej między Polską i Litwą, oraz sprawę ułatwień wizowych dla mieszkańców stref przygranicznych. AFP podkreśla, że stosunki polsko-rosyjskie są od wielu lat napięte, a przyczyn ku temu nie brakuje, z tarczą antyrakietową na czele. W Moskwie doszło do spotkania premierów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Julii Tymoszenko. W czasie rozmów wyrażono chęć zbliżenia obydwu państw, między którymi także panują nie najlepsze stosunki, spowodowane m.in. sprawą stosowania przez Rosję wobec Ukrainy gazowego szantażu. Julia Tymoszenko wyraziła gotowość strony ukraińskiej do wzięcia udziału w rosyjsko-kazachskim planie budowy ośrodka wzbogacania uranu. Spotkanie Tymoszenko-Putin zaplanowano na początek kwietnia, ale Moskwa, urażona podpisaniem porozumienia między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie dostaw gazu, przesunęła je na później. Inne sporne kwestie na linii Kijów-Moskwa to problem stacjonowania rosyjskiej czarnomorskiej floty na Krymie i dążeń Ukrainy do wstąpienia do NATO. I także w Moskwie poinformowano, że zyski rosyjskiego molocha petrochemicznego Gazpromu wzrosły w 2008 roku o 11%, zamykając się sumą ponad 17,5 miliarda euro. Sprzedaż gazu wzrosła o ponad 42%. Z kolei Finlandia poinformowała o swojej gotowości zaakceptowania budowy gazociągu północnego, o ile jednak zostaną rozwiązane kwestie bezpieczeństwa ekologicznego i Helsinki w tej sprawie otrzymają stosowne i wiarygodne gwarancje. Chodzi o to, aby gazociąg ułożono na dnie Bałtyku w bezpieczny sposób. Słuchają Państwo Paryża RFI. We wschodnim Bagdadzie 16 osób zginęło w wyniku potrójnego zamachu przy użyciu samochodu pławki. 45 osób zostało rannych. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. Bomby eksplodowały jedna po drugiej w ruchliwej i zatłoczonej części miasta na trzech oddzielonych od siebie targowiskach, na których w tej porze dnia młodzież szkolna i robotnicy robią zakupy przed powrotem do domu po lekcjach i po pracy. W południowo-wschodniej Turcji 10 żołnierzy tureckich zginęło w wyniku ataków przypisywanych bojówkarzom kurdyjskim z Partii Robotników Kurdystanu. Były to najpoważniejsze ataki ze strony separatystów kurdyjskich w ciągu ostatnich miesięcy. W listopadzie Irak, Turcja i Stany Zjednoczone powołały wspólną komisję trójstronną, która ma ocenić realność zagrożenia ze strony Kurdów z Partii Robotników Kurdystanu, walczących o niepodległe państwo kurdyjskie. Wielka Brytania zamierza wzmocnić kontyngent swoich żołnierzy w Afganistanie do 9 000 ludzi, aby w ten sposób pomóc władzom afgańskim w obliczu zbliżających się w tym kraju wyborów. Informację przekazał premier Gordon Brown, który po wizycie w Afganistanie przedstawił nową strategię Brytyjczyków w tym kraju. Brown podkreślił zagrożenie ze strony Al-Kaidy wobec Afganistanu i Pakistanu i zaznaczył, że znaczenie granicy między obydwoma państwami dla pokoju jest kluczowe. W Neapolu tamtejsza policja aresztowała jednego z przywódców neapolitańskiej mafii Camorry. Jednocześnie przejęto dobra wartości 5 milionów euro. Mimo zaostrzonych środków aresztowany utrzymywał kontakty z odbywającym karę pozbawienia wolności swoim bratem, przywódcą Kazelazji, najbardziej brutalnego z klanów Camorry. Policja zajęła domy, apartamenty i gospodarstwo rolne należące do zatrzymanego mafiozo. I jeszcze słowo o sporcie. Po wczorajszym bezbramkowym meczu na Nou Camp między Barceloną a Chelsea. Dzisiaj drugi półfinał Ligi Mistrzów, tym razem 100% angielski. Manchester United, Arsenal. Emocji będzie wiele, ale co by się nie powiedziało, to w finale na pewno zagra drużyna z Wysp Brytyjskich. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na środowy przegląd prasy. Gazety Poranne przejrzał Krzysztof Rutkowski, Le Monde, Piotr Osuchowicz. Posłuchajmy.
W paryskich dziennikach najwięcej miejsca zajmuje w środę barbarzyńca Fontana. W Paryżu rozpoczął się proces przy drzwiach zamkniętych 23-letniego oprawcy oraz członków jego gangu, którzy więzili przez blisko 3 tygodnie i zatorturowali w roku 2006 na śmierć Ilana Halimi, młodzieńca pochodzenia żydowskiego. Ten bezprecedensowy akt antysemickiego barbarzyństwa wstrząsnął opinią publiczną we Francji. Dzienniki Le Parisien i Libération poświęciły barbarzyńcy Fontanie pierwsze strony swych środowych wydań. W Le Figaro również znajdujemy obszerny artykuł dotyczący podparyskiej tragedii. A to było tak. 13 lutego 2006 roku przy torach kolei żelaznej w podparyskiej miejscowości Saint-Geneviève-de-Bois znaleziono Ilama Halimi, popalonego, pobitego, wygłodzonego. Chłopiec wydał ostatnie tchnienie w karetce wiozącej go do szpitala. Ilan przez blisko 3 tygodnie był torturowany w piwnicy w innej podparyskiej miejscowości, Bagneux, przez bandę Fontany. Barbarzyńca Fontana i jego kamraci specjalizowali się w porwaniach i wymuszaniu okupu. Nie zawsze porywali ofiary pochodzenia żydowskiego, ale tym razem uprowadzili Ilama właśnie dlatego, że był Żydem. Plan Fofany był misterny, choć w gruncie rzeczy prosty. Szef bandy młodocianych przestępców oświadczył swoim kumplom, że, cytuję, Żydzi zapłacą okup, bo są bogaci, i kazał Emmie, jednej ze swoich dziewów, złapać Ilama w sidła, czyli uwieść. Ilam pracował jako sprzedawca w jednym z paryskich sklepów z telefonami komórkowymi. 17-letnia Emma, irańskiego pochodzenia, dziewczę chorze urodziwe i pozbawione skrupułów, wykonała polecenie swego szefa starannie oraz skutecznie. Poderwała Ilama bez najmniejszych trudności i umówiła się z nim wieczorową porą dnia trzeciego. W umówionym miejscu czekała banda, która uprowadziła młodzieńca i zamknęła w piwnicy, i zaczęły się barbarzyńskie seanse. Barbarzyńca Fofana ma na imię Yusuf i jest osobnikiem pozbawionym ludzkich odruchów. Po śmierci Ilana uciekł do kraju swego pochodzenia, czyli na wybrzeże Kości Słoniowej. W stolicy tego kraju, Abidżanie, rozbijał się sportowymi samochodami i dzwonił do narzeczonej Ilana do Paryża, że naśle na nią swoich chłopaków i że już powinna żegnać się ona z życiem. W Bagneux Fofana był kaidem pełną, by tak rzec, gębą. Bez najmniejszych trudności rekrutował podwładnych, najzupełniej mu uległych, dziewczyny i chłopaków. W Abidżanie też nie miał trudności z rekrutacją. Taki pospolity barbarzyńca z bandycką charyzmą. Negocjacje z władzami Wybrzeża Kości Słoniowej trwały przez jakiś czas. Miejscowa policja co prawda schwyciła wreszcie Jusufa i zamknęła w areszcie, w którym zachowywał się, jak twierdzi francuska prasa, jak pani władca i cele zamienił w oberże, ale wreszcie jednak policja francuska wynegocjowała z policją ze Słoniowo-Kościanego Wybrzeża ekstradycję mordercy i francuscy policjanci sami pojechali po sprawcy. Barbarzyńca Fofana uważa sam siebie za bohatera i rewolucjonistę. Tłumaczył on podobno kumplom, że musi zbierać pieniądze, by wywołać rewolucję na Wybrzeżu Kości Słoniowej i przejąć władzę oraz, że zamierza walczyć ze sionistami, którzy męczą i dręczą wyznawców prawdziwej wiary Mahometa. Nikt nie wie, jak Fofana będzie się zachowywać podczas procesu, czytamy w porannej prasie paryskiej. Czarnych plam i znaków zapytania w tej straszliwej historii nie brakuje. Nie wiadomo dlaczego przez blisko 3 tygodnie nikt nie spostrzegł blokowisku, w którym znajdowała się piwnica, że dzieje się coś niedobrego. Stróż budynku został przez Fofanę przekupiony. Oddał mu klucze do piwnicy za garść euro. Stróż też stanął przed sądem. Dziewczyna jednego z oprawców, który po tygodniu pękł i powiedział partnerce, co się w piwnicy wyprawia, nie powiedziała nikomu ani słowa. Zmowa milczenia, barbarzyńcy w ogrodzie, podparyskie, spokojne przedmieścia. Groza.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Minęło pierwsze 100 dni Baracka Obamy w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Le Monde zamieszcza komentarz redakcyjny na ten temat pióra swego szefa Erika Fotorino. Zdaniem francuskiego dziennikarza, sprint, z jakim Barack Obama przystąpił do wykonywania funkcji prezydenta, świadczy o doskonałym opanowaniu warsztatu szefa państwa i to pomimo zupełnego braku doświadczenia w tej dziedzinie. Obama jest przecież w tej funkcji całkowitym nowicjuszem. Miejmy nadzieję, czytamy na pierwszej stronie Le Monde, że Obama pozostanie w swym działaniu tak, jak jest, to znaczy bardzo szybki i efektywny. Nie wolno mu popełniać kardynalnych błędów, tak jak zdarzyło się to Kennedy'emu w Zatoce Świń 17 kwietnia 1961 roku. Powinien też uważać, aby nie przytrafiły mu się jakieś przykre wypadki, tak jak kiedyś Reaganowi, który ledwo uszedł z życiem z zamachu 30 marca 1980 roku. Zastrzeżenia można mieć jedynie do jego planów ratowania amerykańskiego budżetu, który załamał się, co podkreśla Le Monde, nie z jego winy. Obama w odróżnieniu od aroganckiego Busha sprawia, iż Ameryka odzyskuje powoli obraz kraju przyjemnego i nowoczesnego, a jego skromność nie przeszkadza dużym ambicjom. Cieszy się on też dużym zaufaniem. Kierowana przez niego potęga światowa, zapewne nieco osłabiona przez kryzys, akceptuje dialog jak równy z równym, przyznaje się do błędów, do irackich błędów, do skrzywień wizji osi zła, do niepotrzebnych tortur, a na polu ekonomicznym do szaleństwa związanego z nadmiernym zadłużeniem i stworzeniem wirtualnej oraz całkowicie sztucznej ekonomii, pozwalającej na fikcyjne bogacenie się w fikcyjny pieniądz i do częściowego oderwania się od rzeczywistości. Z okazji pierwszych 100 dni prezydencji Obamy życzmy mu, aby nadal prowadził swój kraj w podjętym kierunku, na miarę pokładanych w nim nadziei. Francuski dziennikarz podkreśla też, że trzeba będzie nieco wyciszyć hasło America First, obniżyć wartość królującego jeszcze na całym świecie dolara i przekonać społeczeństwo amerykańskie, że globalizację należy ująć w reguły uniwersalne. A na to potrzeba więcej niż 100 dni, kończy Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Mimo kryzysu ekonomicznego, który od kilku miesięcy nęka świat i hamuje rozwój Europy, 5. rocznica ostatniego wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej jest we Francji tematem wielu refleksji i na ogół pozytywnych komentarzy. Na antenie RFI wypowiadał się o niej w tych dniach Jacques Delors, który przewodniczył Komisji Europejskiej w latach 1985-1995. Delors, choć nie uczestniczy już aktywnie w życiu politycznym, regularnie komentuje je w mediach. W 2005 roku przy okazji referendum na temat eurokonstytucji wielokrotnie apelował do Francuzów o jej przyjęcie. Nigdy też nie krył swego wielkiego entuzjazmu dla idei włączenia do Unii krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Premièrement, c'est un bonheur politique. Po pierwsze, otwarcie naszej rodziny przed krajami, które żyły w nocy komunizmu i totalitaryzmu przez długie lata, było wielkim szczęściem z punktu widzenia politycznego. Proszę zauważyć, że niewiele osób we Francji miało wówczas świadomość ogromnego politycznego znaczenia tego wydarzenia. Po drugie, rezultaty rozszerzenia są dzisiaj bardziej niż widoczne. Poziom życia 10 krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 roku, stanowił 5 lat temu 40% średniej europejskiej. Dzisiaj oceniany jest na 52%, co oznacza, że jest podobny do poziomu życia, którym dysponowały Hiszpania i Portugalia w momencie przystępowania do wspólnoty europejskiej. Ale oczywiście, gdybym to ja decydował, domagałbym się, by na pewien czas przed rozszerzeniem Unii nastąpiło jej pogłębienie. Zaproponowałem to w 1992 roku na Radzie Europejskiej w Lizbonie. Nie chciano mnie wtedy słuchać.
Jak pisze agencja France Press, dzięki akcesji do Unii 5 państw Europy Centralnej, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja i Słowenia, 3 kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Cypr i Malta, rozwinęły swe infrastruktury, handel i system usług, skorzystały z masowego napływu zagranicznych kapitałów i nowych technologii. Nastąpił wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia. Na ulicach miast stare Skody, Wartburgi i Trabanty zastąpione zostały przez Fiaty, Mercedesy i Renault. Poprawił się stan dróg, średnia pensja w Polsce wzrosła o 50%, w Czechach o 35%, a na Litwie i Łotwie wręcz uległa podwojeniu. W ciągu ostatnich 5 lat nowi członkowie Unii masowo korzystać mogli z kredytów zaciąganych w walucie zagranicznej, głównie w euro i we frankach szwajcarskich. Niestety w związku z kryzysem ekonomicznym, który pociągnął za sobą spadek kursu lokalnych walut, głównie forinta i złotego, spłaty tych kredytów coraz bardziej zaczynają ciążyć na budżecie zadłużonych osób. Wzrosło także bezrobocie w Polsce do 11%, na Litwie do 6% i na Węgrzech do 9%. Mimo tej nie najlepszej obecnie sytuacji, czytamy dalej w depeszy francuskiej agencji, nie spełnił się żaden z katastroficznych scenariuszy rysowanych przez rozmaite Kassandry na Zachodzie w 2004 roku i 3 lata potem, kiedy do Unii weszły Rumunia i Bułgaria. Funkcjonowanie instytucji europejskich nie ucierpiało wskutek podwojenia liczby członków wspólnoty, powiększenia się o 34% jej terytorium i wzrostu o 26% jej ludności. Wbrew obawom, Europa Zachodnia nie została też zalana hordami polskich hydraulików. Entuzjazm towarzyszący poszerzeniom wyraźnie jednak minął. Kanclerz Niemiec Angela Merkel domaga się, by po przyjęciu Chorwacji w 2010 czy 2011 roku Unia zrobiła długą pauzę i zajęła się utwierdzaniem tożsamości instytucji europejskich. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, nie wdając się w omówienia, przypomniał, że przeciwny jest wejściu Turcji do Unii. Paryż zapowiedział także, że żadne nowe rozszerzenie nie będzie możliwe bez ratyfikacji traktatu lizbońskiego, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania Unii. Jacques Delors zwraca też uwagę na dokuczliwy brak prawdziwej współpracy w łonie Unii Europejskiej.
Wydaje mi się, że są 3 przęsła, które powinny podtrzymywać Europę. Zaproponowałem je w ramach jednolitego aktu europejskiego i promowałem je w czasie całej mojej działalności. Po pierwsze, jest współzawodnictwo, które pobudza. W tym punkcie wszystko układa się raczej dobrze. Po drugie, jest solidarność, która nas łączy. Europa przeznacza co roku 40 miliardów euro dla regionów, które mają trudności lub dla krajów chcących się przyłączyć. Polska na przykład otrzymała 10 miliardów euro w ciągu 6 lat. I po trzecie jest też współpraca i tu tkwi prawdziwy problem. Ani w łonie Unii Ekonomicznej i Walutowej, ani na poziomie 27 nie wprowadzono zwyczaju silnej współpracy i bardzo nad tym ubolewam.
Mówił Jacques Delors, były przewodniczący Komisji Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Komitet Ministrów Rady Europy wskazał 2 kandydatów na stanowisko sekretarza generalnego tej największej europejskiej organizacji. Polaka Włodzimierza Cimoszewicza i Norwega Turnbjørna Jaglana. Obydwaj byli premierami rządów polskiego i norweskiego. Obydwaj otrzymali wymagane do uzyskania poparcia Komitetu Ministrów, w którym zasiadają przedstawiciele szefów dyplomacji 47 państw członkowskich, 2/3 głosów. Pod koniec czerwca w tajnym głosowaniu zgromadzenie parlamentarne, w którym zasiadają przedstawiciele narodowych parlamentów, dokona wyboru następcy Brytyjczyka Terry'ego Davisa na stanowisku sekretarza generalnego Rady Europy. Z Włodzimierzem Cimoszewiczem w Strasburgu rozmawiał Andrzej Geber.
Przede wszystkim to była okazja do przedstawienia w sposób bardzo uczciwy, bardzo otwarty mojej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się ta organizacja. Ona jest niezwykle zasłużona, jak wiemy. Bardzo wiele robi. Więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Jednocześnie jest niedoceniana, jednocześnie w ostatnich latach traci trochę na politycznym znaczeniu. Nawet nie jest dostrzegana bardzo często. Jest pewnym paradoksem, że jeden z jej organów, Trybunał Praw Człowieka, jest powszechnie znany w Europie, ale Rada Europy jest często mylona z Radą Europejską i wielu ludzi nie rozumie tej dystynkcji.
Czym pan starał się przekonać? Jaką wizję pan im zaproponował? Co miało przekonać do tego, że właśnie pan powinien być sekretarzem?
Chyba ja głęboko wierzę w to, że ta organizacja może odzyskać swoją silną polityczną pozycję w Europie, mimo że sytuacja, w jakiej działa, uległa poważnym zmianom. Fakt, że tak bardzo rozwinęła się polityczna aktywność Unii Europejskiej, którą przecież popieramy, ja też popieram, sprawia jednak, że w pewnych obszarach, w których tradycyjnie Rada Europy była jedynym aktorem, dzisiaj są stopniowo zajmowane przez inne organizacje. Jaki z tego trzeba wyciągnąć wniosek? Nie rywalizować, tylko współpracować. Więc to jest jak raz w moim przekonaniu szansa dla Rady Europy, żeby pójść znacznie dalej, gdy chodzi o współpracę z Unią Europejską czy z OBWE, niż do tej pory. To jest możliwe. Tyle, że to wymaga politycznego zrozumienia i porozumienia. A więc to wymaga dialogu na wysokim politycznym szczeblu między tą organizacją i pozostałymi europejskimi. To może zrobić polityk, tak jak chciał Juncker. Uważam, że jeżeli przyszły sekretarz generalny organizacji nie będzie umiejętnie łączył przywództwa politycznego ze zdolnościami menedżerskimi, organizatorskimi, pozwalającymi mi trochę reformować ten sekretariat, na pewno wiele zmienić w budżecie, tak aby miał on więcej sensu, żeby więcej pieniędzy było przeznaczanych na działania operacyjne poza Strasburgiem. Dzisiaj paradoksem jest to, że 73% budżetu jest wydawane głównie tu, w Strasburgu, gdzie nie ma problemu z prawami człowieka. Jeżeli przyszły sekretarz generalny nie będzie potrafił występować w tej podwójnej roli, to nie pomoże organizacja. Organizacja rzeczywiście może ulec pewnemu zmarginalizowaniu. Wszyscy, którzy jej dobrze życzą, wszyscy, którym zależy, powinni z tego wyciągnąć wnioski. To jest ten szczególny moment. Jeżeli przez najbliższe 10 lat będzie ona funkcjonowała tak, jak przez ostatnie 10 lat, to obawiam się, że straci znaczenie.
Czy zwrócił pan uwagę na pewne rozdrobnienie tej organizacji, na rozdrobnienie celów, na to, że wydaje się na niby na wszystkie, wszystkie są ważne, ale nie sposób jest zajmować się wszystkim.
Tak, oczywiście ja zacząłem od tego, stwierdzając, że jednym z elementarnych warunków dobrej organizacji pracy jest zdolność do definiowania priorytetów, że to jest proces zwykle trudny, a czasami bolesny, ale że musi być wykonany, bo jeżeli się tego nie zrobi, to po prostu niczego nie osiągnie się żadnej skuteczności. Częściowo to zadanie zostało spełnione, kiedy 4 lata temu w czasie szczytu Rady Europy w Warszawie potwierdzono, państwa członkowskie, one są gospodarzami tej organizacji, potwierdziły, że Rada powinna się koncentrować na tej tradycyjnej triadzie prawa człowieka, demokracja i praworządność. No ale przecież oczywiście nie wyłącznie na tym. Priorytetów zawsze powinno być możliwie najmniej, w tym przypadku do 3 nie można się ograniczyć, ale nie może być ich 150. Czyli trzeba mieć zdolność do kracania listy priorytetów. Często rola szefa jakiejś instytucji polega po prostu na umiejętności powiedzenia nie. I ktoś, kto takiej zdolności nie ma, no niestety nie pomaga instytucji, którą kieruje.
Pod koniec czerwca w tajnym głosowaniu zgromadzenie parlamentarne, którym zasiadają przedstawiciele narodowych parlamentów, dokona wyboru osoby, która kierować będzie organizacją po ustępującym Brytyjczyku Terry Davisie. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Parlamentarzyści Rady Europy skrytykowali decyzję o wystawieniu tylko 2 kandydatów, Polaka Włodzimierza Cimoszewicza i Norwega Thorbjørna Jagland. Parlamentarzyści domagają się, aby Komitet Ministrów Rady Europy dopisał jeszcze 2 osoby do listy kandydatów na sekretarza generalnego tej organizacji. Chodzi o belgijskiego Hadeka Luka van den Brandena i o węgierskiego liberała Matiasza Erosiego. Słuchają państwo Paryża, RFI.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger. Ktokolwiek grywał na cztery ręce transkrypcję kwartetów Beethovena, pasji Mateuszowej Bacha czy wstępu do Tristana i Izoldy, wie doskonale, jak pokolenie naszych prapradziadków XIX wieku, dla których była to często jedyna dostępna forma obcowania z żywą muzyką, że transkrypcja to zarówno sztuka wtajemniczenia, jak w literaturze sztuka przekładu, wymagająca czasem więcej inteligencji i wrażliwości, by ująć to paradoksalnie, niż samo tworzenie, jak i nade wszystko akt miłości. Dwaj tegoroczni solenizanci, Händel i Haydn, cierpią niezasłużenie na niemal równy niedostatek miłości, zapewne płacąc za nie dość dramatyczne życiorysy i nieprzyzwoitą płodność twórczą, z której nie wyłania się parę powszechnie uwielbianych hitów typu Adagio Albinioniego, którego nie napisał nawet Albinioni, tylko dwudziestowieczny handlarz kiczem. Haydn może się przynajmniej pocieszyć w tym jubileuszowym roku kilkoma mocnymi nagraniami. Dyskusyjne, lecz wulkaniczne pory roku Harnoncourta, Siedem słów Chrystusa, Bryggena, płyty kwartetów Szupancicha i Jerozolimskiego, ale wielkiego Händla zbytnio się nie rozpieszcza. Mikropocieszeniem może być ów akt miłości ze strony pary francuskich klawesynistów Chaniego i Nadzi Le Saunier, którzy przełożyli niektóre z jego scen operowych i operatoryjnych oraz przebojów w stylu Water Music na dwie ćwierkające klawiatury. Z płyty wydanej przez ORF posłuchajmy Veni Turbini z opery Händla Rinaldo.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
No i wreszcie nadciągnęły. Już od 30 kwietnia w centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy wielkie targi paryskie, czyli Foire de Paris. Jest to jedna z największych i najważniejszych imprez tego typu organizowana w Europie. Zwiedzenie całej wystawy w ciągu jednej wizyty graniczy z cudem. Najlepiej więc dobrze ją zaplanować i raczej wybrać tylko niektóre jej części. Każdy może znaleźć tu coś ciekawego dla siebie, dla swojego domu lub dla swojej rodziny. Targi podzielone są na trzy części: dom i jego otoczenie, wypoczynek i rozrywka, kultury świata. Każda z tych części z kolei podzielona jest na kilka lub kilkanaście tematów. Zacznijmy od sektora dom i jego otoczenie. Na początek kuchnia. Tu można zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza futurystyczna kuchnia, czyli jednym słowem odnaleźć wszelkie nowinki estetyczne i przede wszystkim technologiczne, które można, a czasami nawet należy wprowadzić do naszego gastronomicznego laboratorium. Ciągle w modzie pozostaje stanowisko kucharskie umieszczone w centrum pomieszczenia. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Konieczne do tego rozwiązania są pomieszczenia duże, a jak wiadomo, duża kuchnia to jeszcze ciągle luksus. Mamy jednak i propozycje dla wszystkich, takie jak na przykład kuchnie z elementami mobilnymi, w tym nawet ruchome krany. Urządzenia pozwalające na oczyszczanie wody zużytej w kuchni, a następnie przeznaczenie jej do łazienki lub do podlewania kwiatów. Propozycje, jak dzięki mobilności mebli zmienić kilkoma ruchami kuchnią w kącik do pracy, a nawet w salonik. Są i specjalne rozwiązania dla osób starszych. W epoce kryzysu dom staje się bardziej niż kiedykolwiek przystanią spokoju i bezpieczeństwa. Tak w każdym razie być powinno, a zatem jego urządzenie ma jeszcze większe znaczenie niż zwykle. Dlatego też tegoroczne targi paryskie kładą szczególny nacisk na elementy wyposażenia i dekoracji zarówno domu, jak i ogrodu. Na miejscu obecni będą specjaliści, którzy udzielą porad z dziedziny architektury wnętrz. Żeby dobrze pracować i stawić czoło kryzysowi, trzeba być wypoczętym. A żeby być wypoczętym, trzeba się dobrze wyspać. Dlatego też materace zajmują bardzo ważne miejsce w wyposażeniu domu, a nowości w tej dziedzinie nigdy nie brakuje. Producenci ciągle proponują nowe, lepsze rozwiązania. Już nie tylko mamy materace, które układają się do ciała, ale nawet takie, które pomagają na schorzenia kręgosłupa. Podobnie rzecz ma się w kwestii sprzętów gospodarstwa domowego i tu mamy ciągle nowe propozycje. Od kilku lat w centrum zainteresowania producentów stanęła ekologia. Mamy więc nowe gamy urządzeń cichych, zużywających niewiele energii elektrycznej i wody. Jak co roku przyznana zostanie nagroda w dziedzinie innowacji, a kandydatów do Grand Prix było wielu, więc i ranga nagrody niemała. Elementem tworzącym nastrój ciepła i przytulności w domu jest niewątpliwie kominek. W niektórych przypadkach jest również dodatkowym, a czasem nawet podstawowym źródłem ciepła. Na targach paryskich znajdziecie Państwo propozycje kominków zamkniętych i otwartych, na drewno, na gaz, na elektryczność, o najróżniejszych kształtach i w najróżniejszych stylach. Na Foire de Paris nie zabraknie oczywiście energii odnawialnych. To już obecnie obywatelski obowiązek organizatorów wszelkich targów dotyczących domu. Niemniej ważny niż dom jest otaczający go ogród. Nie ma nic bardziej przytłaczającego niż zachwaszczone grządki, porozrzucane w nieskoszonej trawie, połamane dziecięce zabawki i stoły z powyłamywanymi nogami. Tym bardziej, że oferta producentów jest w tej dziedzinie ogromna i bardzo szeroka. Od produktów dostępnych dla prawie wszystkich, po gamę luksusową, za którą trzeba słono zapłacić. Meble ogrodowe, barbecue, werandy, systemy zraszania, kamienie na ścieżki i wiele, wiele innych elementów składających się na piękny i zadbany ogród znajdziecie Państwo w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Oczywiście nie można zapomnieć i o basenach, które przestają być już niedostępnym luksusem. I tu mamy najróżniejsze propozycje na najróżniejsze budżety. Od zwykłego małego basenu dla dzieci po wyposażone w najbardziej skomplikowane urządzenia, baseny spa, sauny fińskie i tureckie. Czas nam się kończy, a pozostały jeszcze dwa sektory Foire de Paris: wypoczynek i rozrywka oraz kultury świata. Targi trwają aż do 10 maja, reszta więc za tydzień.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Polscy czytelnicy znają Dai Sijie dzięki powieści Balzac i chińska krawcówna Balzac et la petite tailleuse chinoise, którą przyłożyła na język polski Maria Braunstein. Ta autobiograficzna powieść została przetłumaczona na około 30 języków i przeniesiona na ekran przez autora. We Francji weszła do kanonu lektur szkolnych i znalazła prawie milion nabywców. Do dziś służy za przykład bezinteresownej miłości dla literatury, która w dobie rewolucji kulturalnej w Chinach była też aktem oporu. Narażać swe bezpieczeństwo dla powieści Balzaca, oto co trudno dziś zrozumieć uczniom szkół średnich, nie tylko we Francji. 9 lat później Dai Sijie żyje między Francją a Chinami. Podczas rozmowy z dziennikarką Radio France International powiedział, że nadal czuje się Chińczykiem, mimo że jest mu dobrze we Francji, że do Chin powraca z nostalgią, a do Paryża z uczuciem, że wraca do domu. Rozdwojenie cechuje też odbiór jego twórczości. Dai Sijie pisze po francusku. Chińczycy mają dostęp do jego książek tylko dzięki przekładom z Tajwanu. W Chinach autor Balzaca i chińskiej krawcówny jest nadal zakazany. Zdawałoby się, że Chińczycy powinni zrozumieć tę autobiograficzną powieść lepiej niż Francuzi. Opowiada przecież o wielkich zbiorowych wydarzeniach, jak maoistowska rewolucja kulturalna i o powszechnych doświadczeniach, jak kradzież zabronionych książek. Ale są to u Dai Sijie książki pisarzy francuskich, nie chińskich. To, co się najbardziej podobało we Francji, w Chinach przyjęto krytycznie, mówi Dai Sijie.
La vie d'une chinoise de songe baro.
Życie Chinki zostało odmienione przez Balzaca. To był skandal. To się nie podobało wielu Chińczykom. Przyznali, że w życiu to jest możliwe. Na pewno prawdziwe, bo nikt by tego nie wymyślił. Ale czy koniecznie trzeba było o tym pisać? Czy to nie oznacza, że nasza chińska cywilizacja, nasza kultura są gorsze? Takie tam nacjonalistyczne gadanie. Dla mnie Balzac należy do dziedzictwa światowego. Literatura jest dziedzictwem światowym. Mam to w nosie, czy ktoś jest Amerykaninem, czy Niemcem, Chińczykiem, czy Japończykiem.
Motyw rozdwojenia i zderzenia kultur towarzyszył Dai Sijie w jego następnej powieści Le Complexe de Die, Kompleks Di, wyróżnionej w 2003 roku nagrodą Femina. Są to humorystyczne wariacje na temat Chin i psychoanalizy. Najnowsza powieść pod tytułem L'acrobatie aérienne de Confucius, ulotna akrobacja Konfucjusza, też jest utrzymana w tonacji humorystycznej, ale tym razem Dai Sijie oderwał się od współczesnych Chin. Akcja powieści rozgrywa się w 1521 roku. Jej bohaterem nie jest, wbrew pozorom, Konfucjusz, lecz cesarz Sheng De z dynastii Ming, pławiący się w rozkoszach życia, co nie przeszkadza mu bać się śmierci do tego stopnia, że ma 4 sobowtórów. Istny wał obronny przeciwko zamachowcom.
Les jours où mes sosies parviendront à contrefaire ma pensée, demandait un jour un empereur à un devin. Pourrais-je enfin connaître la paix? Le devin. Majesté, je ne crois pas ce jour-là.
Słyszeli Państwo cytat z najnowszej powieści Dai Sijie pod tytułem L'acrobatie aérienne de Confucius, ulotna akrobacja Konfucjusza, czytany przez autora, a oto polski przekład.
W dniu, w którym moim sobowtórom uda się podrobić moje myśli, powiedział cesarz do wróżbity, czy będę mógł nareszcie zaznać spokoju? Najjaśniejszy panie, odpowiedział wróżbita. Tego dnia wasza wysokość stanie się sobowtórem własnych sobowtórów.
Dai Sijie snuje historię cesarza Cheng De w formie przypominającej zarazem przypowieść i farsa, teatr i powieść. Jest to także alegoria władzy, nie do końca absolutnej, i gra pozorów z przeznaczeniem. A w postaci cesarza nieoczekiwanie odżywa postać wykluczonego, znana z poprzednich powieści Dai Sijie. Posłuchajmy ulubionej piosenki pisarza, który pisze jak na razie wyłącznie o Chinach i wyłącznie po francusku. 700 milionów Chińczyków i ja śpiewa Jacques Dutronc.
700 millions de Chinois et Emma, Emma, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens. Emma, Emma, Emma. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. Millions de noirs, et moi, et moi, et moi, qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense puis j'oublie, c'est la vie, 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie. De gens imparfaits, Emma, 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 qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, Emma, Emma, Emma. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. 100 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi.
Co się stało z nauczycielem głośnego filmu pod tytułem Klasa, Entre les Murs, nakręconego przez Laurenta Canteta według autobiograficznej książki François Bégodeau? Autor i główny bohater w jednej osobie ma się dobrze, ale woli pozostawać w cieniu. Nie przyszedł odebrać osobiście statuetki Cezara za najlepszą adaptację filmową. Nie było go też na uroczystości rozdawania Oscarów, gdzie film Klasa był jednym z pięciu kandydatów do nagrody za najlepszy film zagraniczny. Niektórzy uważają, że to kokieteria. Dla zainteresowanego dystans wobec wielkiego świata stanowi być może warunek dalszej twórczości. Po przyznaniu filmowi Klasa Złotej Palmy na festiwalu w Cannes, mało kto pamięta, że François Bégodeau był nie tylko autorem scenariusza, ale także powieści pod tym samym tytułem, która ukazała się w 2006 i została wyróżniona przez jurorów Radia France Culture i tygodnika Telerama. Wówczas przeczytało ją niewiele osób. Dziś pewnie niewiele po nią sięgnęło. Spektakularna siła obrazu w filmie Klasa zastąpiła siłę słowa. A przecież François Bégodeau jest przede wszystkim pisarzem i dlatego być może oddalił się od świata filmu. Książka, którą właśnie wydał, nosi tytuł Vers la douceur, w stronę łagodności. Jest nie do końca autobiograficzna. Autor oprowadza nas po Paryżu anonimowych tłumów, w których łatwo się zgubić i pozostać wiecznym chłopcem, by zacytować Agnieszkę Osiecką. Bégodeau proponuje francuski neologizm adolescent, który po polsku mógłby brzmieć dorostek. Dorostkiem w powieści François Bégodeau jest człowiek, który rośnie, ale jakoś dorość nie może do kategorii dorosłego.
W wieku 35 lat nadszedł czas zostać mężczyzną. Mężczyźni mają samochody, którymi przewożą ludzi i rzeczy potrzebne do życia. W wieku 36 lat nadszedł czas zostać mężczyzną. Mężczyźni mają dzieci, które mają na imię Leo.
Narrator, który wypowiada te słowa, nadal nie ma prawa jazdy, nie mówiąc o dziecku, chociaż stara się jak może. Podrywa instruktorkę jazdy samochodowej i proponuje macierzyństwo sąsiadce. Kawaler i kawalarz, dziennikarz sportowy o kulturze profesora, Jules jest sobowtórem autora. W pierwszej powieści pod tytułem Jouer juste, grać fair, François Bégodeau ściągnął na siebie uwagę krytyków interesującą paralelą między piłką nożną a życiem uczuciowym. Obok sportu jego pasją był rock and roll. Sam grał w zespole o nazwie Zabryskie Point, a pierwsze felietony dziennikarskie pisał dla Playboya. Nie przeszkodziło to autorowi Klasy w uzyskaniu prestiżowego tytułu agrégé języka francuskiego, który we Francji sygnalizuje wszem i wobec, że jego posiadacz wiele umie. François Bégodeau nie zerwał ze szkolnictwem, wziął tylko długi urlop, żeby pisać. Książka Vers la douceur, w stronę łagodności, jest udanym obrazem życia Paryżan zaliczanych przez socjologów do klas średnich bobo, czyli burżuazyjnej cyganerii. Ten obraz został wykonany słowami, które brzmią czysto jak muzyka, raz klasyczna, innym razem jazzowa, rockowa, ludowa. François Bégodeau dorasta jako pisarz, trzeba mu życzyć szerokiej drogi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Oto wypowiedź Jerzego Markuszewskiego o bojkocie w środowisku aktorskim i filmowym w czasie stanu wojennego. Jest to nagranie archiwalne pochodzące z 1982 roku.
Ja myślę, że bojkot zorganizowała sama władza, ponieważ wszystkie instytucje zostały artystyczne zamknięte. Mówię o takich instytucjach radio, telewizja. Następnie zaczęto przyjmować ludzi selekcjonując. I zdarzyło się coś takiego, że ludzie, których władza zaaprobowała do pracy, byli dosyć skrępowani. Ogromna ilość osób siedziała w więzieniu i to wszystko byli koledzy, znajomi, przyjaciele. Gdyby na przykład przyjęto wszystkich do pracy normalnie, bez selekcji, sądzę, że nie doszłoby do bojkotu. Taki jest mój pogląd na to. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że okres Solidarności wytworzył pewną solidarność środowisk. I nie wiem, czy pan pamięta, że jednym z takich ważniejszych oświadczeń Wałęsy na konferencji Mazowsza przed zjazdem, kiedy lekarze zapytali, że oni nie mają szans walczyć o własne prawa, bowiem nie mogą zostawić chorych, na co Wałęsa odpowiedział, to staną huty. I w momencie, kiedy zaczęto właśnie selekcjonować w pierwszym stopniu jakichś, powiedzmy, dziennikarzy, pisarzy, to aktorzy no, po prostu poczuli się solidarni. I wtedy okazuje się, że władza znalazła się w sytuacji, kiedy nie mogła zrobić ruchu. Ponieważ propozycje do teatru telewizyjnego, czy powiedzmy filmów telewizyjnych spotkały się z odmową aktorów w ramach pewnej solidarności środowisk. I tak się to zaczęło. Rzecz, która do dziś nie bardzo jest dla kogokolwiek poza nami tak dokładnie zrozumiała. To było oczywiste, że nie należy po prostu brać udziału w teatrze telewizyjnym, czy powiedzmy w filmie telewizyjnym. To było oczywiste. Wszyscy poczuli się ludźmi, którzy występują w dzienniku, nie wiadomo z jakiego powodu. Tutaj nagle okazało się, że to ogromnie spodobało się publiczności. A przecież ludzie naszych branż to są ludzie, którzy żyją z sympatii publiczności. I nie było chyba, w każdym razie ja nie znam w dziejach, w historii teatru polskiego i powiedzmy w historii tego środowiska, takiego zespolenia się z publicznością. Publiczność głosowała za bojkotem, co jest zdumiewające, ponieważ wskazywała się na gorsze programy telewizyjne i radiowe. Natychmiast zorganizowała się tak zwana pomoc koleżeńska. To znaczy ci koledzy, którzy mieli jakieś pieniądze, się opodatkowali. Na przykład ja byłem wielokrotnie zaskoczony, do jakich środowisk sens tego docierał. Na przykład środowiska prywatnej inicjatywy. Było bardzo wiele takich serdecznych, dobrych gestów. To trwało półtora roku. Właściwie zrobiono jeden albo dwa spektakle nowe, które były żałosne. To było po prostu coś tak żenującego, że ja nie odczuwałem na takiej satysfakcji, że proszę, coście sobie zrobili, bo było to aż tak żenujące, że ja się po prostu wstydziłem. Cały czas oczywiście środowisko było przekonywane, że karzą siebie, że ukarali publiczność. Ale niezależnie od tego, co by myśleć o tym środowisku, okazało się, że zyski moralne przerosły straty materialne. Coś się bardzo ważnego zmieniło. Mianowicie, że w tej chwili, mimo że bojkot jest odwołany od dawna, to w środowisku jak gdyby pojawiła się nowa moralność, którą bym powiedział, że kiedyś, jak się telefonowało do aktora, a on miał czas, to on nie pytał, z kim pracuje i co gra. tylko że jedzie do radia, czy jedzie do telewizji. I to już wystarczało. Natomiast w tej chwili no, znakomita większość aktorów, myślę, że ponad 80%, ja nie mówię o ludziach, którzy zagrają wszystko za każdą cenę, niezdolnych jest zawsze sporo, to w tej chwili jednak aktorzy po pierwsze pytają, jaki utwór, co więcej, kto gra i kto reżyseruje. Powolutku zniknęli wszyscy ci, których oglądaliśmy na ekranach w pierwszym okresie wojny. Także są to sojusznicy wstydliwi, jak myślę. Nie występują w roli stróżów moralności, ludzi, którzy pouczają nas, co to jest ojczyzna. Ja myślę, że środowisko jednak zostało w jakimś sensie ukarane. Myślę, że to są najmniej opłacalne w tej chwili zawody. Nie ma pieniędzy na produkcję w telewizji. Dość ograniczone, bardzo ograniczone, nie dość są pieniądze w radio. Filmów kręci się niewiele. Natomiast płace aktorów, reżyserów w ogóle w teatrze są jak gdyby komponowane w oparciu o to, że aktor dorabia, że teatr jest jedną z jego, jednym z jego zajęć. Wobec tego, że tam po prostu jest bardzo mały przerób, to są to ludzie stosunkowo mało zarabiający. Władza zmierza do tego, co jest na świecie, że właściwie kulturą tak nie bardzo się kto przejmuje i że sztukę robi się na własny koszt, na własny użytek i tak dalej, a to władzy nie dotyczy. Tylko, że to się dzieje w krajach, gdzie są to syte społeczeństwa. Natomiast myślę, że w Polsce to się niestety nie uda, bo przy braku pieniędzy, przy tych wszystkich trudnościach, Polacy zwykli dożywiać się słowem.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.